Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Z arcybiskupem Giovannim Laiolo rozmawiać będziemy o jego podróży do Rosji. Przekażemy relacje z ekumenicznego święta Biblii w Poznaniu. Ksiądz Bogusław Trzeciak w programie Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej opowie, jak wydawane są unijne pieniądze na kulturę i turystykę. 8 listopada na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Pod koniec października odbył swą pierwszą wizytę w Rosji sekretarz do spraw relacji Stolicy Apostolskiej z państwami arcybiskup Giovanni Laiolo. Szef watykańskiej dyplomacji udzielił naszej rozgłośnie wywiadu na temat tego historycznego wydarzenia.
La visita è avvenuta su invito del ministro degli affari esteri Lavrov.
Wizyta odbywała się na zaproszenie ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa. Już sam ten fakt wskazuje na przyjacielski klimat mojego spotkania z nim 28 października. Serdeczne i korzystne były też spotkania z innymi osobistościami świata politycznego, z 4 biskupami katolickimi w nuncjaturze apostolskiej oraz z metropolitą Kiryłem, przewodniczącym Komitetu do Spraw Zewnętrznych Relacji Religijnych Patriarchatu Moskiewskiego, którego odwiedziłem w jego biurze. Prasa, telewizja i radio donosiły o tych spotkaniach z dużym zainteresowaniem w tonie pozytywnym.
Podczas swojej wizyty spotkał się ksiądz arcybiskup także z rosyjską wspólnotą katolicką, od arcybiskupa Kondrusiewicza począwszy. Jaka jest dziś sytuacja katolików w Federacji Rosyjskiej?
Wspólnota katolicka jest w Rosji niewielka. Liczy 600 tysięcy wiernych rozproszonych na ogromnym terytorium. Cały zaś kraj zamieszkują 144 miliony ludności, w znacznej mierze prawosławnej. Jest to wspólnota mała liczebnie, ale wielka swoją wiarą, odznaczająca się głębokim przekonaniem żywotna. Stoi jednak w obliczu problemów obiektywnie trudnych, jak brak kapłanów. Relacje z prawosławnymi są niekiedy skomplikowane ze względu na odrębne dzieje obydwu wspólnot i różną wrażliwość na konkretne problemy duszpasterskie. Byłoby jednak błędem, gdybyśmy zapominali, że często mamy także do czynienia z relacjami pozytywnymi. Mały kościół katolicki w Rosji potrzebuje sympatii, wsparcia moralnego, pomocy, częstych braterskich kontaktów z wielkimi wspólnotami katolickimi innych krajów.
Przejdźmy do najważniejszych punktów wizyty. Spotkał się ksiądz arcybiskup z ministrem Ławrowem i podpisał z nim wspólny komunikat. Jakie są punkty zgodności między Stolicą Apostolską a Kremlem w sprawach polityki zagranicznej?
Można to ustalić bez trudu. Zaangażowanie na rzecz pokoju, wszędzie tam, gdzie jest on zagrożony. Działania koordynowane na płaszczyźnie międzynarodowej przeciw plagom ubóstwa, głodu, epidemii. Bardziej intensywna współpraca w łonie wielkich organizacji międzynarodowych, takich jak ONZ, Rada Europy i OBWE.
Czy można mieć uzasadnioną nadzieję na dalszą poprawę relacji dyplomatycznych między Moskwą a Stolicą Apostolską?
Aktualnie relacje te charakteryzuje obecność w Moskwie i w Rzymie dwóch misji specjalnych, kierowanych z jednej strony przez nuncjusza apostolskiego, zaś z drugiej ambasadora. Wypełniają już oni bardzo ważną rolę. Także w tym, co najistotniejsze, Stolica Apostolska i rząd rosyjski utrzymują płynne i korzystne relacje. Aktualna forma stosunków powoduje pewne zakłopotanie jedynie z punktu widzenia protokolarnego, ponieważ ów specjalny charakter zdaje się wyrażać pewną rezerwę obydwu stron we wzajemnych stosunkach, a takiej rezerwy nie ma. Myślę, że postęp ku pełnej normalizacji byłby sprawą logiczną, jednak z różnych powodów nie można jeszcze ustalić kalendarza prac.
Non è ancora possibile fissare un calendario.
Jednym z ważnych wydarzeń tej podróży było spotkanie z metropolitą Kiryłem. Jak w perspektywie tej rozmowy ocenia ksiądz arcybiskup aktualny stan relacji z prawosławnym patriarchatem moskiewskim?
Jestem przekonany, że patriarchat pragnie, podobnie jak stolica apostolska, aby wzajemne relacje miały zawsze charakter braterski, otwarty, ufny. Istnieją obopólne, obiektywne trudności, które wymagają głębszego studium. Dla przeanalizowania różnic należy nieustannie i regularnie korzystać z narzędzia, jakim jest komisja mieszana. Nie można się zniechęcać okazjonalnymi trudnościami, zresztą nieuchronnymi. Praca ta z pewnością wyda swoje owoce.
W wypowiedzi dla agencji Błagowieść.info stwierdził ksiądz arcybiskup, że ewentualna wizyta apostolska papieża w Rosji mogłaby być bardzo istotnym i znaczącym wydarzeniem ekumenicznym. Powinna być ona powodem do radości i nadziei nie tylko dla katolików, ale dla całej Rosji. Czy ksiądz arcybiskup sądzi, że Benedykt XVI będzie mógł zrealizować wielkie, niespełnione pragnienie swego poprzednika?
Rosyjscy katolicy czekają na papieża. Jego wizyta byłaby dla nich wielkim dodaniem otuchy i napełniłaby ich entuzjazmem. Jest jednak oczywiste, że może mieć ona miejsce jedynie w kontekście ekumenicznym. Spotkanie Ojca Świętego z patriarchą powinno być wobec całego świata świadectwem chrześcijańskiego braterstwa. Powinno być pełne radości, otwierać bramy do bardziej intensywnej współpracy na tych płaszczyznach, gdzie jest ona możliwa. Czy do tego dojdzie? Modlimy się o to. Nie ma takiej przeszkody, której nie może pokonać powiew Ducha Świętego.
Mówił sekretarz do spraw relacji Stolicy Apostolskiej z państwami arcybiskup Giovanni Laiolo.
Recytacją żywotów świętych Cyryla i Metodego w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu zainaugurowano w niedzielę obchody czwartego ekumenicznego święta Biblii. Przez 4 dni wierni i duchowni różnych wyznań chrześcijańskich wspólnie modlą się i dyskutują o znaczeniu Pisma Świętego. Nie brakuje czasu na koncerty muzyki chrześcijańskiej i wspólne akcje charytatywne. Kulminacją święta będzie jutrzejsze nabożeństwo słowa w poznańskiej katedrze. Relacja Karola Kańskiego.
To święto nie bez powodu rozpoczęto od przypomnienia postaci świętych Cyryla i Metodego, gdyż są oni nie tylko patronami Europy, ale i apostołami słowa. Są otaczani również wielką czcią zarówno przez prawosławnych, jak i katolików, mówi ksiądz Piotr Wisełka z Kościoła Polsko-Katolickiego.
Bóg wykorzystuje wiele różnych sposobów, wiele różnych kościołów, żeby dotrzeć do wielu różnych ludzi. Ludzie się różnią między sobą. Ludzie mają różne oczekiwania, ludzie mają różny sposób przeżywania Boga i być może jest tak, że w związku z tym, że poszczególne kościoły reprezentują może inne spojrzenie, może nie odwrotne czy coś w tym rodzaju, natomiast inne spojrzenie na traktowanie Pisma Świętego, na traktowanie tej codziennej pobożności, może jest tak, że ludzie łatwiej mogą znaleźć Boga, znaleźć szacunek do Bożego Słowa, wtedy kiedy pokazujemy różne możliwości.
Głównym punktem tegorocznego Święta Biblii będzie nabożeństwo Słowa w poznańskiej katedrze. Poprowadzą je wspólnie metropolita poznański, arcybiskup Stanisław Gądecki i biskup Włodzimierz Jaworski z kościoła starokatolickiego Maria Witów.
Chyba jedno z najważniejszych przesłań w tej chwili. To, że potrafimy wspólnie pochylić się i przez cały rok pracować po to, żeby przygotować coś na 3-4 dni, pokazuje, że warto jest iść tą drogą.
Mówi ksiądz Jan Ostryk z kościoła ewangelicko-metodystycznego w Poznaniu.
Każde nabożeństwo jest bardzo ważne. A nabożeństwo słowa jest szczególnie ważne. Pozwolę sobie tutaj 2 rzeczy zacytować. Pierwsze jeszcze z czasów kościoła niepodzielonego. To święty Hieronim mówił, że nieznajomość słowa jest nieznajomością Chrystusa. Jako protestant jestem szalenie dumny, że te słowa potwierdza później Sobór Watykański II, który dokładnie przytacza te same słowa świętego Hieronima. A więc my chcemy ludziom to słowo przybliżać. Dlatego jest to tak ważne, bo nieznajomość słowa jest nieznajomością Chrystusa. A nieznajomość Chrystusa powoduje, że się boimy i mamy do siebie wiele, wiele żalów.
Modlitwom i koncertom towarzyszy również w ramach Święta Biblii panel dyskusyjny, w tym roku poświęcony rozumieniu proroctwa w Biblii przez poszczególne kościoły chrześcijańskie. W dyskusji biorą udział m.in. arcybiskup Jeremiasz z Kościoła Prawosławnego i ksiądz profesor Tomasz Węcławski z Kościoła Rzymskokatolickiego.
Ekumenia nie jest szukaniem jakiegoś wspólnego stanowiska.
Mówi ksiądz Tomasz Siuda z Kościoła Rzymskokatolickiego.
Działalność ekumeniczna nade wszystko opiera się na działaniu Ducha Świętego. To są może mocne słowa, ale tak jest sens. My po to wspólnie modlimy się, ażeby otwierać swoje serce, stawać się narzędziami Ducha Świętego, który ma doprowadzić do jedności. Może potocznie jest to niezrozumiałe, że my nie tyle szukamy i nie próbujemy dokonywać jakiegoś ujednolicenia wyznań, tylko szukamy tego, co jest wspólne i ufamy, że Duch Święty doprowadzi do jedności. Myślę, że warto tu wspomnieć słowa Jana Pawła II, który powiedział, że Kościół Chrystusowy nie jest podzielony. To tylko my, nieudolni ludzie, powodujemy, że on zewnętrznie jest podzielony. Dlatego wyznając Jezusa jako swego Pana, wszyscy tak wyznajemy, wszyscy chrześcijanie, nie możemy zamykać się na naszych braci i na nasze siostry. Jeżeli mówię, że Jezus jest moim Panem, to jednocześnie każdy chrześcijanin, obojętnie jakiego wyznania, jest moim bratem i siostrą. Inaczej sprzeniewierzam się słowom Chrystusa.
W tym jest bogactwo, że potrafimy się uszanować.
Ksiądz Piotr Wisełka z Kościoła Polsko-Katolickiego.
Że potrafimy dzielić się nawzajem ze sobą, że w jakimś sensie się uzupełniamy. Czasem mamy przeciwników ekumenizmu. Oni się boją, że ekumenizm polega na stworzeniu jakiegoś uniwersalnego kościoła, czy jakiejś uniwersalnej drogi. Nam nigdy takie przesłanki nie przyświecają, natomiast przyświecają nam przesłanki szanowania siebie nawzajem, poznawania siebie nawzajem, budowania i zachęcania się.
Podczas ekumenicznego święta Biblii w Poznaniu nie brakuje również momentów na wspólny śpiew. W tym roku chór Gospel Joy wystąpi z koncertem charytatywnym, z którego dochód będzie przeznaczony na pomoc ofiarom powodzi, która latem nawiedziła Rumunię, mówi ksiądz Piotr Wisełka z Kościoła Polsko-Katolickiego.
My dokładnie o tej powodzi nie wiemy w Polsce, tylko raz czy dwa ukazała się informacja w telewizji, więc nie znam, ta tragedia w Rumunii tak przybliżona. Natomiast skutki tej powodzi, z tego co wiemy, były olbrzymie. To jest tak, myślę, że biednych zawsze mamy i będziemy mieć wśród siebie, ale czasem dobrze jest, jeśli pomoc skierujemy do krajów jeszcze może biedniejszych niż nasz. I sam tego doświadczam jako pastor. Niedawno udzielaliśmy pomocy na Białoruś i to jakieś takie olbrzymie błogosławieństwo wypływa, kiedy możemy dzielić z kimś, kto wiemy, że jest również potrzebny. Może my też jesteśmy potrzebni, ale ktoś inny jest może jeszcze większy niż my i bardzo dobrze jest, że może być taki cel tego koncertu.
Ekumeniczne Święto Biblii już po raz czwarty odbywa się w Poznaniu. Organizuje je tak zwana Poznańska Grupa Ekumeniczna, która na stałe skupia duchownych sześciu wyznań chrześcijańskich. Święto Biblii przygotowują duchowni Ewangelicko-Metodystycznego Kościoła Prawosławnego, Rzymskokatolickiego, Polsko-Katolickiego oraz Ewangelicy z Kościoła Augsburskiego i Kościoła Zielonoświątkowego. Z Poznania dla Radia Watykańskiego, Karol Kański, Radio Plus.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Unijne pieniądze na kulturę i turystykę. Parlament Polski ustanowił kilka miesięcy temu medal Zasłużony dla kultury Gloria Artis, najwyższe polskie odznaczenie w dziedzinie kultury. Dotąd otrzymali go m.in. Günter Grass, Nikita Michałkow, a teraz w październiku otrzymała go unijna komisarz do spraw mediów i społeczeństwa informacyjnego Viviane Reling. Wydarzenie związane było ze szczególną pracą tego właśnie przedstawiciela Komisji Europejskiej, która choć w małym stopniu interweniuje w rzeczywistość kulturalną poszczególnych krajów członkowskich, ale wspomaga wiele inicjatyw przekraczających ich granice. Właśnie w tym charakterze kilkanaście projektów z dziedziny kultury i turystyki o łącznej wartości ponad 20 milionów euro wybrano do realizacji w ramach polskiego zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego. w samym tylko, trzeba nadmienić, województwie świętokrzyskim. Projekty, o których mowa, mają być zrealizowane do końca roku 2007, a ponad połowę kosztów pokryje Unia Europejska. Takich wielkich pieniędzy w kulturze nie było jeszcze nigdy, a i samorządom udało się znaleźć wkład własny, wkład, który muszą przeznaczyć na dofinansowanie tych projektów kulturalnych. Warto przyjrzeć się kilku z tych zaprogramowanych projektów. W Sandomierzu przewiduje się wykonanie prac konserwatorskich budynków i urządzenie parku wypoczynkowego. W Busku-Zdroju zostanie zmodernizowany i rozbudowany gminny ośrodek kultury i zabytkowy park zdrojowy. W Kielcach trwa budowa wielofunkcyjnej hali sportowej. Z kolei projekt renowacja zabytków i budowa infrastruktury turystycznej wokół Świętego Krzyża dotyczy renowacji domu opatów świętokrzyskich, dekompozycji drogi krzyżowej, odbudowy zagrody chłopskiej, remontu zabytkowych kościołów oraz robót konserwatorskich w zespole klasztornym na Świętym Krzyżu. W związku z przypadającą w przyszłym roku tysięczną rocznicą powstania opactwa na Świętym Krzyżu odbędzie się kampania promocyjna zatytułowana Świętokrzyskie Milenium. Kampania, która ma spopularyzować wizerunek regionu jako atrakcji turystycznej. Z pozostałych inicjatyw finansowanych przez Unię Europejską można wskazać na modernizację Wojewódzkiego Domu Kultury, adaptację budynku na potrzeby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, modernizację Muzeum Zegarów w Jędrzejowie, remont baszty w Kazimierzy Wielkiej, a także remont kolegiaty Świętego Marcina w Opatowie. Dzięki dofinansowaniu z sektorowego programu operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich odnawiane są we wspomnianym województwie świętokrzyskim również zabytkowe parki, powstają wiejskie domy kultury. Komisja Europejska przychyla się do finansowania takich programów nie tylko w Polsce, ale również na Węgrzech i w Danii, ponieważ koncentrują się one na niekomercyjnej działalności kulturalnej. W Polsce większość projektów dotyczy obiektów o charakterze lokalnym. Roczna kwota takiej dotacji wynosi około 4 miliony euro. Węgierski program przewiduje natomiast około 16 milionów euro na renowację obiektów mających znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, a kolejne 4 miliony euro udostępniane są na wspieranie imprez propagujących węgierskie dziedzictwo narodowe. Chociaż znaczna część wspomnianych funduszy przeznaczona zostanie na wsparcie osób prywatnych lub działalności prowadzonej przez samorządy lokalne, stowarzyszenia lub kościoły na rzecz wspierania narodowego dziedzictwa kulturowego, nie stanowi w tych szczególnych przypadkach publicznej pomocy państwa, bo działalność objęta wsparciem jest wyłącznie związana z kulturą lub zachowaniem dziedzictwa i nie stanowi działalności komercyjnej. I pomimo, że w niektórych przypadkach beneficjentami programów są przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, dotacje mogą być dla tych przedsiębiorstw źródłem korzyści gospodarczej. W tych przypadkach programy przewidują jednak wyraźnie, że pomoc musi być ograniczona do zachowania dziedzictwa kulturowego lub imprez o charakterze kulturalnym. Unijna komisarz do spraw konkurencji pani Nelly Kroes zachęca usilnie do korzystania z możliwości stosowania unijnych zasad zezwalających na dotacje udzielane projektom, których celem jest zachowanie różnorodnego dziedzictwa kulturowego i narodowego państw członkowskich Unii Europejskiej. W ten sposób możemy przekonać się, że w Unii nie chodzi tylko o wolny handel i w większym stopniu uda się spełnić cel, jakim jest zdobywanie wiedzy i nawiązywanie przyjaźni między ludźmi z różnych krajów Unii Europejskiej.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Tu Radio Watykańskie. We wtorkowym magazynie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.